Dzień dobry. Dziś ostatnia część opowieści o procesach czarownic w Europie, w tym również na naszych ziemiach. W poprzednich spotkaniach omówiliśmy sobie, skąd się wzięła cała ta psychoza, jakie były próby udowodnienia kobiecie, że weszła w konszachty z diabłem i jakie makabryczne instrukcje zawierała kultowa w pewnych kręgach publikacja Młot na czarownicę. Dziś przyjrzymy się kuriozalnym procesom, bo te formalnie musiały się odbyć, ale z uczciwym sądem nic wspólnego nie miały. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Sądy na kobietach oskarżonych o czary były widowiskami publicznymi. Co więcej, zawsze gromadziły tłumy, które z jakiegoś powodu liczyły na krwawy finał. Czemu była to dla tłumu taka rozrywka? Nie wiem i wnikać chyba za bardzo nie chcę. W każdym razie ludzie tak strasznie chcieli zobaczyć umierającą osobę, że jak raz na, jak to mówią, ruski rok sąd dziewczynę uniewinniał, to zawiedziona publiczność potrafiła wszczynać zamieszki. To jednak nie zdarzało się często, a ci, którzy byli na kilku takich sądach, znali już schemat na pamięć. Najpierw doprowadzano oskarżoną przed sąd, ale nie byle jak. Dziewczynę przynoszono przywiązaną do deski albo w takiej bardzo budżetowej lektyce. Po co? Żeby nie miała kontaktu z ziemią, przez którą mogłaby poprosić diabła o pomoc. Niby sędziowie byli chronieni przez samego Boga przed rzuceniem na nich uroku, ale jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże i zabezpieczali się oni na dwa sposoby. Po pierwsze, mieli przy sobie często poświęcone przedmioty, a po drugie, domniemana czarownica bywała sadzana tyłem do przedstawicieli prawa, żeby ich już na bank nie zaczarowała. Nadal mogła jednak rzucić urok na publiczność albo straż, więc wszyscy zgromadzeni mieli surowy zakaz dotykania oskarżonej. Kiedy już zadbano o bezpieczeństwo wszystkich poza oskarżoną, to zaczynało się bardzo podchwytliwe przesłuchanie, któremu często kobieta nie dawała rady. Czemu? Pamiętajmy, że w wielu przypadkach to były dziewczyny proste, które łatwo było wymanewrować pytaniami. Inna sprawa, że proces poprzedzały tortury, na których albo oskarżona decydowała się przyznać do wyssanych z palca zarzutów, żeby już tylko nie cierpieć, albo była po nich tak zmęczona psychicznie i fizycznie, że łatwo wpadała w pułapki oskarżycieli. Inna sprawa, że wymanewrowanie takiej oskarżonej było bajecznie proste, bo prawo pozwalało oskarżycielowi kłamać i obiecywać uwolnienie, żeby tylko oskarżona się przyznała. Taki prokurator miał być z miejsca rozgrzeszony za popełnione kłamstwa. Niektóre oskarżone, by uniknąć kompromitującego procesu i bolesnej śmierci, decydowały się na samobójstwo, ale tutaj sąd też miał swoją teorię. Uznawano to za dowód winy, bo szatan miał się nad współpracowniczką ulitować i odebrał jej życie. Kiedy ta makabra skończyła się na naszych ziemiach? Teoretycznie na początku XVII wieku. Chociaż nie mamy pewnych danych, to o skali tego zjawiska na terenach dzisiejszej Polski świadczyć może to, że przez około 150 lat na samym Śląsku życia pozbawiono jakieś 600 domniemanych czarownic, często oskarżonych o konszachty z diabłem, bo zajmowały się leczeniem ziołami, albo były na tyle miłe, że odebrały poród. Oczywiście byli i tacy, którzy głośno krzyczeli, że te procesy i oskarżenia to jawna głupota, ale zwłaszcza u szczytu prześladowań na przełomie XVI i XVII wieku mało kto chciał ich słuchać. Na formalny zakaz tortur i zniesienie kary śmierci za czary trzeba było czekać do 1776 roku. Swoją drogą, nasz Sejm wyprzedził w tej decyzji wiele krajów uchodzących do dziś za bardziej postępowe. Jednak nie od dziś wiadomo, że prawo prawem, a tradycja żyje własnym życiem. Jeszcze przez długie lata kobiety traciły życie w wyniku oskarżeń o czary. Już co prawda nie w wyniku działań sądów, ale za sprawą lokalnych samosądów, które miały ze sprawiedliwością podobnie wiele wspólnego. Procesy czarownic to kolejny historyczny dowód na to, jak fanatyzm i ślepy strach, niepoparty żadną racjonalną nauką, może doprowadzić do niepojętych tragedii. Warto o tym pamiętać. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.